Proszę, pastorze, teraz czas, koncentrujemy się na słowie. Amen.
O, jak cudownie my trwamy. Chwała Bogu, nie będzie. O, jak cudownie, kiedy Kościół Jezusa Chrystusa się modli. O, jak cudownie jest, kiedy już dobijamy do drugiego brzegu naszej wizyty. Halleluja. Nie dlatego, że chcemy już wracać. Tylko kiedy patrzę na was, to staliście mi się przez te 2 tygodnie dużo bliżsi niż na samym początku byliśmy. Kiedy wołamy razem do Pana, odczuwamy jedność duchową. Czujemy się bezpieczni przed obliczem Bożym i bezpieczni przed sobą nawzajem. Otwieramy swoje serca szerzej i szerzej. Często mamy problem z otwarciem się. Na początku, kiedy widzimy kogoś, ale potem coraz szerzej i szerzej otwieramy serca. I chcę dzisiaj powiedzieć, wierzę, że Bóg przychodzi do nas zawsze w swojej wielkiej mocy, z swoją wspaniałością, ale teraz od naszej wiary zależy, jak szeroko otworzymy serca. I Pan chce dzisiaj przez te otwarte serca często wnieść coś, co jest kluczowe dla naszego dalszego życia, a czego na przykład nie bylibyśmy zdolni przyjąć dużo wcześniej. Mam w sercu dzisiaj, aby kontynuować z wami i zakończyć w zasadzie te dni skupienia, bo można powiedzieć, że tym wieczorem dni skupienia jako takie kończymy. Jutro dzień ewangelizacji, wieczorem, choćby parę osób nowych pojawiło się wśród nas. Chcemy prosić Pana Jezusa Chrystusa, aby zadziałał swoją mocą. Chcemy opowiadać Jego Ewangelię. A potem jeszcze niedziela. Więc dzisiaj chciałbym zakończyć ten dzień, ten czas tygodni skupienia takim rozważaniem, które jakby zamyka ten temat wybierz. Wybierz właściwą stronę. Wybierz właściwą bramę. Wybierz właściwą drogę. Wybierz właściwą stronę wzgórza i pasmiska, które Pan ma dla Ciebie. Wybierz bliskość Pana Jezusa Chrystusa w Twoim życiu, tak jak ją bliskość wybrała Maria. Wybierz swoje powołanie. Jeżeli ktoś wczoraj był, ktoś był online z nami razem wczoraj, parę osób, czy tutaj nie ma tych osób? Jest parę osób. Chwała Bogu. Dzięki Bogu za was. Wybierz swoje powołanie. Potwierdź swoje powołanie. Odnów swoje powołanie. Wczoraj tak się modliliśmy o to. Odnów je. Powiedz Jezu, będę szedł za tobą dalej. Nie zawrócę. Powiedz, nie dam się prosić, ale pójdę za tobą. Bo wiem, że masz dobre rzeczy dla nas przygotowane. Jako bracia i siostry chcę powiedzieć, wczoraj tym się dzieliłem, też możemy zachęcać siebie nawzajem. Tak jak Mojżesz mówił, wczoraj mówiłem o takiej postaci, jeżeli nie byliście z nami, to nie może was zaintryguje, to może gdzieś tam dotrzecie, może z jakieś nagranie, albo po prostu w Biblii odczytacie. Mojżesz i Chobab, taki człowiek, Chobab. Mojżesz prosi swojego szwagra Chobaba, mówi, proszę ciebie, pójdź z nami. Myślę, że musimy mieć w sobie tak wiele serca również do tego, żeby siebie nawzajem zachęcić, powiedzieć, bracie, siostro, dasz radę. Chodź, idziemy dalej. Chodź, bo chcemy zaludniać niebo. Chodź, bo po prostu nie będę szczęśliwy, kiedy będę wiedział, że zostaniesz z tyłu. Ja chcę widzieć ciebie, mówi Mojżesz do Chobaba, żebyś odziedziczył to wszystko, co Bóg nam obiecał, chociaż nie jesteś spośród rodu izraelskiego. Ale to jest wczorajsze kazanie. Więc mówiąc o tych wyborach, pokazałem wam kilka, w ostatnich wieczorach, pokazałem wam kilka par takich biblijnych. Marta i Maria. To Nowy Testament. Ale ze Starego Testamentu Abraham i Lot, pamiętamy, rozmówiliśmy o tych decyzjach. Wybór drogi. Wybór bliskości Jezusa. Wczoraj Mojżesz i Chobab. Wybór powołania. Ale dzisiaj chciałbym zakończyć czymś, o czym mówi Pan Jezus, kiedy mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. On mówi, ja jestem prawdą. On mówi, i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, wyswobodzi. Wybierz prawdę. To przesłanie na dzisiaj. I Bóg kiedyś mi to pokazał, pomógł mi zrozumieć ten temat, kiedy spojrzałem na kolejną parę w Starym Testamencie. Na człowieka, który wybrał prawdę, nazywa się Natan, a przyszedł do człowieka, którego miłował, któremu służył, wobec którego był lojalny, wobec którego nie miał żadnych animozji, napięć i konfliktów, ale musiał go skonfrontować z Bożą prawdą. Przyszedł do człowieka, którego Bóg kochał i którego miał plany, do króla Dawida. Więc dzisiaj kawałek historii o Dawidzie i Jonatanie. I ta myśl, to zachęta, ta prośba do każdego z nas, ale też to zaproszenie, wierzę, że od Pana, które on ciągle kieruje do mnie i kieruje do Ciebie. Kiedy się żegnałem z jednym z braci, i to na zakończenie pomachał mi ręką i powiedział: trzymaj się prawdy. Powiedziałem: w piątek będę o tym głosił. Trzymaj się prawdy. Być może ten brat nas ogląda dzisiaj. Go pozdrawiam serdecznie. Trzymajmy się prawdy. Wybierz prawdę. Przeczytajmy Słowo Boże. Druga księga Samuela i przeczytamy 12 rozdział. Dosłownie od wiersza 1 do 7. Dosłownie od wiersza 1 do 7. Zakładam, że mniej lub więcej raczej znacie tę historię. Jeśli nie, to wam ją troszkę przypomnę, ale to tylko w detalach, bo tak naprawdę możecie ją później sobie odświeżyć. Ale ten wątek. Zwykle czytamy 11 rozdział. Tam jest o grzechu Dawida. Tam jest o tym, jak Dawid się później z tym próbował jakby uporać po ludzku. Ale 12 rozdział mówi o interwencji Pana. Kończy się 11 rozdział takim słowem: lecz to, co zrobił Dawid, nie podobało się Panu. Lecz to, co zrobił Dawid, nie podobało się Panu. Wtedy Pan posłał Natana do Dawida. Ten przybył do niego i powiedział: w pewnym mieście było dwóch ludzi, jeden bogaty, a drugi ubogi. Bogaty miał bardzo dużo owiec i wołów, a ubogi nie miał nic oprócz jednej małej owieczki, którą kupił i żywił. Wyrosła przy nim wraz z jego dziećmi, jadła jego chleb i piła z jego kubka. Spała na jego łonie i była mu jak córka. I przyszedł gość do tego bogatego. A jemu było żal wziąć ze swoich owiec albo ze swoich wołów, aby przyrządzić ucztę dla gościa, który do niego przyszedł. Wziął więc owieczkę tego ubogiego i przyrządził ją dla człowieka, który do niego przyszedł. Wtedy Dawid mocno zapłonął gniewem na tego człowieka. I powiedział do Natana: jak żyje Pan, człowiek, który to uczynił, zasługuje na śmierć. Za owce wynagrodzi poczwórnie, dlatego że tak uczynił i nie miał litości. Wtedy Natan powiedział do Dawida: ty jesteś tym człowiekiem. Tutaj zatrzymamy się. Ty jesteś tym człowiekiem. I jakie to jest mocne słowo. Chciałbym zapytać się, czy znasz to lustro? Czy znasz to lustro? Czy gotowi jesteśmy, siostry i bracia, dzisiaj, ponieważ to są dni skupienia, ja razem z wami pójść jeszcze głębiej, zejść nieco głębiej i prosić: Panie, przemień mnie, chcę się przeglądać w tym lustrze. Być może znacie taką historię, oto któregoś razu pastor jednego kościoła, kiedy stwierdził, że członkowie jego zboru utracili wiarę i potrzebują duchowej reanimacji, potrzebują odnowić relacje z Chrystusem, zapowiedział, że w najbliższą niedzielę w zborze będzie nabożeństwo żałobne. Być może znacie tę historię. Czasami po nim się miało. Dlaczego ja mu przytaczam, tam zaraz powiem. Ponieważ nikt się nie orientował, kogo to może dotyczyć, zgromadził ludzi w kaplicy, w której stała trumna. Pastor wygłosił okolicznościowe kazanie, mówiąc o tym, że po prostu ludzie mają się upamiętać, mają być wierni do końca, po czym otworzył trumnę, a ludzie zaciekawieni podchodzili do tej trumny i przyglądali się, co w niej było. I jeżeli znamy tę historię, bo ona jest dobrą ilustracją biblijną, kiedy zaglądali do niej, podchodzili kolejno, zaglądali do środka, na dnie tej trumny leżało
lustro.
Znam tą historię, kilka razy ją cytowałem. Ale wtedy, kiedy sobie ją przypomniałem po raz kolejny w kontekście tego zwiastowania Dawida i Natana, Natana, który wybrał prawdę, ja sam jestem pastorem, utożsamiłem się z tą historią i I pomyślałem sobie, kochani, to bez żadnych aluzji do was, do siebie mówię, o sobie mówię. Zawołałem do siebie zawołałem. Pastorze, podejdź i ty do tych ludzi. Zaglądnij. Kogo tam widzisz? Kogo tam widzisz w tym lustrze? Bo mamy taką tendencję, żeby widzieć wszystkich innych, ale nie samego siebie. Oto Bóg postanowił przyjść do Dawida w jego tragicznej sytuacji. W jego krytycznym momencie życia. Dawida, do którego miał plany, o którym zresztą wspominałem, jak Bóg mu pokazał, jak go prowadził, jak zdobywał twierdzę, która stała się twierdzę Syją, miasto Jeruzalem. Bóg miał plany dla Dawida, ale Dawid znalazł się w krytycznej sytuacji. Zgrzeszył powielokroć. Zgrzeszył nie tylko tym, że cudzołożył. To był jeden z jego grzechów, przeczytajcie 11 rozdział. Zgrzeszył także tym, że zamordował. Jeszcze nie swoimi rękami. Ale jednym z największych uwikłań jego życia było to, że popadł w pułapkę kłamstwa. Zaczął zasłaniać się. Zaczął wymizgiwać się. Do tego stopnia, że 11 rozdział kończy się, że Dawid miał nadzieję, po prostu, że już się wszystko udało. Ale to, co zrobił Dawid, nie podobało się Panu. Gdyby nie to zdanie, można by było powiedzieć, sprytny jesteś, Dawidzie. O, takie czasy. Ale Bóg w swojej wielkiej miłości postanowił przyjść do Dawida i postawić mu przed oczami lustro. Tak ja czytam historię o tym, tą niesamowitą bajkę o właścicielu owieczki. Co myślicie o tym? Dawid reaguje w tej historii tak, jakby Natan przyszedł do niego i nie pokazał mu lustra, tylko pokazał mu okno albo szkło powiększające. Dawid mówi z całą przekonaniem, że on nie był fałszywy w tym. Podzielacie moją opinię? Nie był fałszywy w tym. On naprawdę się zdenerwował. On naprawdę miał takie odniesienie do tego wszystkiego, co się wydarzyło, a co Natan opowiedział, że po prostu to jest karygodne, to się w głowie nie mieści. To jest tak, jak ja i ty mamy takie pojęcie i takie poczucie, to jest niegodne, to jest straszne. Ale Bóg tylko wie, co wydarzyło się w naszym życiu. Dawid robi to szczerze. Bo padł w pułapkę wielkiego kłamstwa. Uwikłał się w kłamstwo. Kłamstwo stało się jego bardzo taką dotkliwą tragedią. Dawid zaczął brnąć w kłamstwo. Zaczął mówić tak, jak mówi ojciec z kłamstwa. Jezus tam, gdzie mówi o prawdzie, w 8 rozdziale Ewangelii Jana, o tym, że prawda was wyswobodzi, mówi też o tym, co robi diabeł, że on jest ojcem kłamstwa. I że on, kiedy mówi, to mówi całym sobą. On z przekonania mówi. On naprawdę wierzy w to, co mówi ten ojciec kłamstwa. Dawid jakby chwycił tą melodię. On nawet już zatracił się. On nie widział tego, że w tym całym kłamstwie, w które popadł w wielkie złudzenia. Zaczął tonąć, a nie widział, że tonie. Wielkie złudzenia. Zaczął mieć pewne wyobrażenia na temat Boga i innych ludzi. Przestał widzieć Boże cele, które Bóg ma dla niego. Zamienił te cele na swoje wyobrażenia, na swoje cele. I jeszcze jedna rzecz. Oprócz tego, że miał swoje złudzenia, że miał swoje wyobrażenia, to nagle miał też swoje fałszywe przekonania. Myślę, że kiedy wchodzimy w kłamstwo, to nie tylko, że zaczynamy tonąć i nie widzimy tego. Zobaczcie, raz modlicie się o kogoś bliskiego. Boże, zbaw go. Boże, jak dobrze by Boże, on się nawrócił. Boże, dlaczego on nie widzi tego, że tak źle się dzieje w jego życiu? Prawda, że tak jest? Mówię tak głośno, że tak
mówię. Andrzej się widział.
Ja mówię tak głośno, że mi się wydaje, że wzmacniacza poproszę. Ale musimy być miłosierni. Bo po drugiej stronie ekranu potrzebny jest mikrofon po prostu. Bez tego się nie da. Mówię, nie przepuszczę. Więc kłamstwo polega na tym, że tonisz, nie wiesz, że tonisz. Grzesznik grzeszy, nie wie, że idzie na zatracenie, że idzie do piekła. Kłamstwo polega na tym, że trafisz, tracisz orientację na mapie. Nie idziesz w kierunku Bożych celów. Uwierzyłeś, zaplątałeś się, nie wiesz, gdzie jest droga, nie wiesz, gdzie jesteś. Przestajesz podążać w tym celu. Kłamstwo polega na tym, że sobie zbudowałeś w końcu fałszywe przekonania i na nich opierasz się. Przestajesz na przykład wierzyć, że zmiana jest możliwa. Ktoś modli się, modli, łatwa odpowiedź nie przychodzi, z różnych powodów nie przychodzi odpowiedź, a on mówi, nie, nie, ta modlitwa to jednak nie ma sensu. Być może Bóg chce wszystkich zmienić, ale mnie nie chce zmienić. Nie, ja to jestem zbyt trudnym zawodnikiem dla zmiany dla Boga. To są fałszywe przekonania, bo przecież Bóg ma każdą wszelką wielką moc. Bóg ma moc. Chcę dzisiaj niestety zahaczyć o taki trudny temat, jakim jest grzech i kłamstwo, ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli, co przynosi w tym kontekście prawda, Boża prawda do naszego życia. I żebyśmy dzisiaj modlili się o to, żeby Boża prawda przemieniła nasze przekonania, przemieniła nasze wyobrażenia i wyrwała nas z mocy kłamstwa. I prawda was naprawdę wyswobodzi, wyzwoli. Prawda ma moc wyswobodzenia naszego życia. Kiedy szukasz Bożej mocy, otwórz się na moc i miłość prawdy. O niej też będę chciał dzisiaj powiedzieć. Parę słów. Więc Dawid jest bardzo krótkowzroczny. Dawid wydaje mu się, że tak naprawdę mógł w jakiś sposób jakby wybrnąć z tej trudnej sytuacji i zaspokoić to pragnienie sprawiedliwości, które było po Bożej stronie. Dawid jakby myślał, że widzi okno, a nie lustro, dopóki Natan nie powiedział mu już wprost: chłopie, to ty jesteś tym człowiekiem. Dawidzie, to o ciebie chodzi. My nie lubimy tego, kiedy ktoś nam coś takiego powie. To jest wielką sztuką, potrafić coś takiego powiedzieć. I jeszcze większą sztuką jest potrafić coś takiego wysłuchać. Tak? To jest sztuką. Ale wierzę, że nie każdy ma prawo to powiedzieć i nie każdy potrafi to wysłuchać. Myślę, że tutaj zostały spełnione wszystkie Boże kryteria. Natychmiast przestudiowałem, kim był Natan. Natan był człowiekiem życzliwym Dawidowi. Natan był człowiekiem wiernym. Kiedy Dawid mówi, idziemy tam zdobywać. Natanie, co myślisz? On był prorokiem. On mówi, idź i rób, co Pan ci mówi w sercu, bo Pan jest z tobą. On mu dobrze życzył. On był dobrze na niego nastawiony. Wiecie, jak to jest. Kiedy brat i siostra jest do ciebie dobrze nastawiony, to mówi, kochana siostro, bracie, będzie dobrze wszystko w twoim życiu. Prawda? I potrzebujemy tego. No, czy potrzebujecie tego? Ja bardzo potrzebuję tego. Jestem normalnym człowiekiem, potrzebującym wzajemnej zachęty, miłości, dobroci i cierpliwości. Ale też potrzebujemy Bożej korekty. Dziękuj Bogu za przyjaciół, którzy tacy jak Natan mogą udzielić ci korekty, kiedy ona jest potrzebna. Natan miał wrażliwe serce, żeby usłyszeć Boży głos. Kiedy powiedział coś do Dawida, odchodził dalej, to tam jest taka historia. Wcześniej Pan skorygował go i mówi, nie, nie, rozpędziłeś się, Natanie. Z dobrego serca powiedziałeś to Dawidowi. Wracaj i powiedz mu jeszcze raz. Nie, nie idźcie tam. To nie jest droga dla was. Chodziło o inną sytuację. Nie chcę już jej teraz tutaj dokładać. Potrzebujemy naprawy naszego życia. Potrzebujemy doprowadzenia nas do takiego Bożego pionu. To jest wielka łaska, że możemy spojrzeć w lustro Bożego Słowa, że możemy przejrzeć się w jakimś słowie proroczym nawet, które jest przy spełnieniu tych wszystkich Bożych kryteriów i wrażliwości nam przekazane. I wtedy stajemy się mocniejsi, wiemy, w którym kierunku pójść. Nawet jeżeli te słowa nie brzmią tak bardzo, nie są, wiecie, tak jak ciepły powiew wiatru dla nas, tylko oznaczają jakiś rodzaj otrzeźwienia w naszym życiu. Czy wiesz, że potrzebujesz naprawy swojego życia? Odpowiedz sobie w duszy tak lub nie. Czy wiesz, czy chcesz chciałbyś naprawić swoje życie? To jest drugie pytanie. Trzecie pytanie. Czy gotów jesteś poddać się naprawie swojego życia? Każde z tych pytań jest ważne i ono dotyczy nieco kolejnego, jakby głębszego poziomu odpowiedzi. Czy myślisz, że Bóg ma moc ciebie naprawić? I wreszcie, czy myślisz, że Bóg chce ciebie naprawić? Jeśli na którekolwiek z tych pytań odpowiadasz nie, to gdzieś twój stan duchowy staje się niepokojący. Jeśli odpowiadasz tak, to masz łaskę, żeby spojrzeć w lustro Bożego Słowa i powiedzieć: wierzę, Panie, że masz moc naprawić moje życie. Wierzę, Panie, że chcesz mojej naprawy, mojego ratunku, mojego zbawienia. Chcę powiedzieć Ci, Boże, jestem gotów poddać się Twojej reparacji. Jestem gotów poddać się. Chcę, Panie, żebyś się naprawił. Chcę, Boże, żeby całym sobą mógł wrócić do Ciebie. Chcę powiedzieć: nie jestem, Panie, doskonały i potrzebuję ciągłej Twojej interwencji. Czy ktoś się zgodzi w tym punkcie ze mną? Bo jeśli jesteśmy tak doskonali, to w zasadzie reszta kazania nie jest do nas. Ale uwaga, wtedy odchodzisz w czegoś. Toniesz i nie wiesz, że toniesz. Nie ma nic gorszego. Zdarzyło mi się, że było już parę miesięcy temu, ten czas szybko leci. Pojechałem do Wiesiny, do jednego, nie będę mówił, o kogo chodziło, bardzo zasłużonego brata. Sługi Bożego, któremu wiele zawdzięcza. Człowieka, który usługiwał Panu przez całe swoje życie wiernie i wydał wspaniałe owoce. Ale tak ciężko zachorował, że znalazł się na łożu choroby i na tym łożu choroby po prostu jest, ma niedowład, jest sparaliżowany. Nie było możliwości wcześniej z nim rozmawiać, ale w którymś momencie to już było możliwe. Pojechaliśmy razem z jednym bratem i modliliśmy się o niego, żeby się o niego pomodlić, jak to zwykle robimy w takiej sytuacji. Ale ja naiwny nie wiedziałem, że w tej sytuacji stanę przed nim, przed moim bratem, leżącym w cierpieniu, w bólu, zmienionym przez chorobę już nie do poznania, znaczy do poznania, ale tak bardzo zmieniony przez chorobę. Wiecie, znacie tę sytuację. Ale nie spodziewałem się, że spotkam tak silnego w Panu męża Bożego. Tak człowieka gorącego sercem, spragnionego realizacji wizji, którą od Pana otrzymał i czekającego wiarą na to, co jeszcze będzie robił dla Boga, pomimo swojego zaawansowanego wieku i zaawansowanej choroby, że stanę przed lustrem, przed tym człowiekiem i zobaczę to, co Bóg chce mi mówić. Ja przyjechałem do Niego, żeby Go czymś pocieszyć. Ja przyjechałem do Niego, żeby się o Niego pomodlić, ale On w kilku słowach, tak jak zwykle robić, kiedy się spotykaliśmy, kiedy rozmawiał ze mną, kiedy kiedyś nocowałem u Niego w domu i pamiętam, przegadaliśmy północy i On mi mówił o Bożych sprawach, o Bożych takich wejrzeniach, starszy mój mentor duchowy. Ale kiedy znowu stanąłem przed Nim, pomyślałem, teraz ja Jego takie dziecko duchowe usłużę Jemu, a On jak zawsze mi usłużył z tego swojego miejsca choroby. On powiedział, znalazłem się w chorobie. Mówi, posłużył się tą swoją znaną taką wrażliwością na Biblię, na słowo, na grę słów. Mówi, jak u Hioba. Tam jest powiedziane, że Hiob był na górce popiołu, jakby znalazł się. Inne tłumaczenia mówią tutaj o górce takich nieczystości. Nie będę tutaj rzadko nazywał. On mówi, ale ta góra, to wzgórze tych nieczystości stała się dla mnie górą przemienienia, mówi. Ale jestem dzisiaj, halleluja, blisko Pana, mówi, bliżej niż kiedyś byłem. I zaczyna opowiadać swoje świadectwo. Mówi o tym, jak w tym całym doświadczeniu, jak przyszły chwile zwątpienia, jak przyszły chwile takiego, wiecie, takich korekty jakby przekonań. Och, jakiegoś rozgoryczenia. Och, może coś jest niewarte tego, żeby to robić do końca, skoro potem i tak nie ma owoców. Och, jak bardzo na ludziach można się zawieść. A potem on mówi, im bardziej w tym wszystkim byłem, Bóg przyszedł do mnie, pokazał mi w swoim słowie, kim ja jestem, jakiej przemiany potrzebuję. Wiecie, co zrobiłem z tego doświadczenia? Kiedy wyjechałem od niego do mnie, kiedy się pomodliliśmy, rozstaliśmy i wszystko było cudowne,
Tylko chciałem wyjechać, żeby za tą ulicę wyjechać. Zatrzymałem się na pierwszym możliwym parkingu. Wziąłem telefon, mam tą notatkę. Zatrzymałem się i mówię, nie chcę stracić ani słowa z tego, co mi powiedział. Zapisałem wszystkie myśli. Miałem 3 rozważania i 3 tematy do następnych kazań, które wygłosić mogłem. Wiedziałem, że Bóg mówił do mnie przez sytuację tego człowieka, że Bóg mówił do mnie przez lustro Bożego Słowa, że to całe doświadczenie było dla mnie łaską spojrzenia w lustro. Piotr, jak Bóg bardzo chce ciebie zmienić, jak Bóg bardzo chce ciebie kształtować. Uwierz w to, przyjmij to. Więc kiedy Bóg zagląda do naszego życia, kiedy przykłada nam lustro do naszego serca, kiedy pokazuje nam, kim jesteśmy, największym błędem jest uciec. Największym błędem jest zwiać z tego miejsca. Poznacie prawdę i prawda was wyswobodzi. Jezus mówi, ja jestem drogą i prawdą i życiem. Księga Ezechiela przytacza bardzo ciekawy przykład. Przytacza przykład tego, gdy Bóg zagląda do naszego życia nie tylko przez dziurkę od klucza, chociaż tam też jest takie coś wymienione, ale również zagląda do naszego życia przez dziurę w ścianie. Nie będę czytał tego fragmentu, ale gdybyście chcieli go zgłębić jako wierzący ludzie, wskażę wam ciekawy rozdział Księgi Ezechiela, 8 rozdział, wiersze 7 do 9. Ezechiel ma wizję. Ezechiel jest bardzo mocno konfrontowany przez Słowo Boże. Tak naprawdę Pan chce mu pokazać stan narodu izraelskiego. I pojawia się taka niesamowita wizja. Pojawia się taki niesamowity moment. Ezechiel dowiaduje się, jest jakby przeniesiony przez Pana za włosy do miejsca, w którym Bóg chce pokazać jemu kondycję jego narodu. I nagle widzi ludzi, którzy zaczęli robić różne nieprawości. Oto 3 wiersz tego rozdziału, 13 wiersz, 16 wiersz pokazuje naród, kapłanów oddających chwałę, cześć różnym bóstwom, lokalnym, innym. Różne nieczystości, które weszły jakby do miejsca świętego. Powiedziane jest w 12 wierszu, że każdy robi te różne rzeczy, złe rzeczy w swojej komnacie. W poczuciu tego, że jest niewidzialny. W poczuciu tego, że jest nieobserwowany. W poczuciu tego, że tutaj jakby ominie mnie karzące oko sprawiedliwości. Mogę pozostać sam ze sobą, a potem zagrać jeszcze raz tą samą grę przed innymi. Ale Bóg pokazuje również w tej całej historii, że On robi coś więcej. On pozwala zajrzeć Ezechielowi przez dziurę w ścianie i zobaczyć, co tam się dzieje. Chciałbym Cię zapytać, czy naprawdę chciałbyś, żeby Bóg zburzył jakby ścianę wokół ciebie, żeby dało się zobaczyć to, co tam się dzieje w twoim sercu. Wiecie, jakiego znam Boga? Który z troskliwym Ojcem przychodzi do nas i daje nam szansę, korygując nasze życie, zanim będzie za późno. Posyła słowo, płacze nad nami, mówi, upamiętaj się. Dawid, mimo to, brnie w grzech, posyła Natana i do Natana mówi, ja to tak rozumiem, zajrzyj tylko przez dziurkę od klucza do życia Dawida. Natan ciągle jeszcze, tylko tak przez dziurkę od klucza. Dawidzie, zareagujesz czy nie? Dawid zareagował, nie czekał dłużej. Bo jeżeli nie pozwolisz Bogu, żeby zmienił cię wtedy, kiedy zagonię przez dziurkę od klucza, to Słowo Boże mówi, że przyjdzie taki dzień, kiedy wszystko zostanie objawione, kiedy ściany runą, kiedy wszystko będzie tak widoczne. To Słowo mówi o tym, że już będzie za późno. Że zostanę wtedy rozliczony. To Słowo o tym mówi, że po prostu będę jakby jako gołocony. Panie, ja chcę, żebyś zmienił mnie dzisiaj, kiedy pukasz do mego życia, kiedy pukasz do mego serca. Panie, chcę Ci poddać każdy drobiazg w moim życiu. Czy Pan dzisiaj mówi do Ciebie? Czy pragniesz przyjąć prawdę, która przynosi objawienie? Natan przyniósł objawienie. Czy pragniesz przyjąć prawdę, która przynosi wolność? Jezus mówi, poznacie prawdę i prawda was uswobodzi. Wolność! Będziesz wolnym człowiekiem! Dawid nagle doznał uwolnienia od tego grzechu. Dawid nagle doznał uwolnienia od tej przeszłości. Takiego uwolnienia, że pozwoliło mu to na ułożenie pięknej pieśni, która przeszła do historii chrześcijaństwa. Psalm 51. Dawid nie wstydził się później już o tym śpiewać, że Bóg objawił mu taką łaskę i go zbawił z jego grzechu. Ale chcę wam na koniec powiedzieć również, że prawda przynosi nie tylko objawienie i wolność, ale prawda przynosi także miłość. Drugi list do Tesaloniczan, 2:10 mówi: ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić, dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu. Prawda przynosi miłość. Nie uwierzyli miłości prawdy. Prawda potrafi kochać. Jezus jest prawdą i chce dać nam taką prawdę, która nie zabija, ale leczy. Nie zabija, ale daje życie. Nie zabija, ale daje tobie wolność. To jest ważny dzień dzisiaj. Chcę was zaprosić do wspólnej modlitwy. Do tego, żebyśmy przyszli do Jezusa, do naszego Pana i Zbawiciela, który ma moc odsłonić wszystko to, co w naszym życiu potrzebuje być skorygowane. Żebyśmy mogli dzisiaj uklęknąć przed Nim, stanąć przed Nim, modlić się przed Nim i powiedzieć: Panie, chcę oddać Ci cały dostęp do mojego życia. Wierzę w przemianę, którą przynosi Twoja prawda. Wierzę w objawienie, które przynosi Twoja prawda. Amen. Wierzę w wolność, która przynosi Twoja prawda. Amen. I wierzę w miłość Twojej prawdy. Czuję się bezpieczny z Tobą i przed Tobą i wiem, że dzisiaj będziesz mnie przemienił. Powstajmy, proszę. Chciałbym, żebyśmy mogli się pomodlić. Wiecie, Natan to był człowiek, który żył prawdą, który wybierał prawdę. Chciałbym was zachęcić do tego, żebyśmy mogli się dzisiaj pomodlić taką modlitwą, w której wyznamy to, co przynosi nam Boża prawda. Chciałbym zachęcić nas do tego, żebyśmy mogli otworzyć swoje serca teraz i powiedzieć: Panie, chcę spojrzeć w lustro, które mi dajesz i wiedzieć, że nie stawiasz teraz okna przede mną, a nie będę wytykał palcami innych grzechów, innych ludzi. Zajmę się na początek samym sobą. I powiem Ci: Jezus, zmieni moje życie. Amen. Zmień moje życie. Wejdź z prawdą do mojego życia. Objaw to, co potrzebuje być objawione. Uwolnij mnie od tego, co mnie zniewalało. I pomódlmy się teraz o to, żeby Pan Bóg Święty objawiał Ci w tym momencie i przyszedł także z mocą uwolnienia do Twojego życia. Po to, żebyś nie musiał być zawstydzony kiedyś. Dzisiaj Bóg daje Ci uwolnienie. Halleluja. Jezus jest drogą i prawdą i życiem. Pomódlmy się przez chwilę. Halleluja. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Jezus, za to, że jesteś drogą i prawdą i życiem. Halleluja. Halleluja. Potrzebuję Twojej prawdy. Miejmy zamknięte oczy teraz. Miejmy zamknięte oczy, siostry i bracia. Tam, gdzie się modlicie teraz w swoich domach, skupcie się na modlitwie teraz. Powiedziałbym, nawet nie patrzcie na ekran, ale zawołaj do Boga teraz w swojej sprawie. Nie patrz w okno, popatrz teraz w lustro. Popatrz w lustro, a Duch Święty chce Ci coś pokazać. I chcę zapytać tylko tak delikatnie. Czy potrzebujesz dzisiaj mocy prawdy w Twoim życiu? Czy potrzebujesz dzisiaj mocy objawienia, które daje prawda Boża w Twoim życiu? Czy potrzebujesz dzisiaj mocy uwolnienia, które daje prawda Boża w Twoim życiu? Czy chcesz dzisiaj powiedzieć: tak, Panie, jestem gotów, żebyś mnie zreperował i naprawił, bo potrzebuję Twojej korekty. Chciejmy teraz podnieść ręce do góry. Chciejmy teraz powiedzieć: Jezu, potrzebuję Ciebie. Jezu, całe moje życie należy do Ciebie. Jezu, cały chcę Tobie służyć. Chcę na wskroś pozwolić, żebyś mnie przejrzał. Halleluja. Tak wiele osób to wyznało teraz. To wierzę, że Duch Święty tylko tak może robić. To wierzę, że Duch Święty działa. O Panie, przyjdź teraz. O Panie, wyznajemy Tobie nasze grzechy. Jeżeli jesteś tam, gdzie jesteś i Bóg Ci objawia jakiś grzech, wyznaj go teraz Panu. Powiedz go teraz Bogu. Jeżeli Bóg Ci cokolwiek pokazuje, co Cię niepokoiło ostatnio i to był ten moment, że zacząłeś z tym nawet jakoś się zmagać, nie czekaj na jutrzejszy dzień. Nie czekaj na to, co się stanie za tydzień. Dzisiaj jest dzień, byś powiedział: Boże, wyznaję to Tobie. Panie Jezu, wyznaję Tobie mój grzech. Panie Jezu, odrzucam ten grzech. Panie Jezu, przyjmuję uwolnienie, które mi dajesz dzisiaj w imieniu Jezusa Chrystusa. Halleluja. Ale chcę też, kochani, pomodlić się z Wami dzisiaj, wyznając, że prawda przynosi nam miłość. Halleluja. Prawda przynosi nam miłość. To jest ojcowska miłość. Prawda was wyzwoli. Kiedy poznasz prawdę, to nagle zaczynasz wierzyć w to, że Bóg ma dla ciebie wyzwolenie. Wiecie, co zrobił Dawid, kiedy urodził mu się Salomon? Wiecie, komu dał go na wychowanie? Natanowi. Bo mówi tak. Kto wychowa moje dziecko lepiej niż on? Mówiąc mu prawdę. Komu się daje dziecko na wychowanie? Temu, kto kocha. Temu, kto kocha. A ten nadał mu imię Jedidia, to znaczy umiłowany przez Pana. I chcę ci powiedzieć, bracie i siostro, że jesteś ukochany przez Pana. Prawda przynosi miłość. Jeżeli pragniesz jeszcze raz, bo opuściliśmy ręce, tej miłości prawdy dzisiaj, pragniesz wyznać razem ze mną słowa modlitwy, znieśmy swoje ręce do Pana raz jeszcze. Znieśmy swoje ręce raz jeszcze do Pana. Ja chciałbym was zachęcić do takiej modlitwy, którą ja kiedyś powtórzyłem, którą kiedyś sobie wypisałem na podstawie wersetów Bożego Słowa i w której chciałem raz jeszcze na mocy Bożej prawdy zmienić moje kłamstwa i fałszywe przekonania i powiedzieć: Boże, tak, wierzę, kim Ty jesteś, wierzę w to, kim ja jestem w Tobie i wierzę w to wszystko, co masz dla nas. Amen? Halleluja. Jeżeli chcesz, powtórz razem ze mną. Jeżeli się utożsamiasz z tą modlitwą, z tymi wyznaniami, one są na podstawie Bożego Słowa napisane, spisane przeze mnie. Trochę ich jest, ale jeżeli się z tym utożsamiasz, chciałbym, żebyśmy z całej siły teraz głośno to powiedzieli. Amen? W Chrystusie jestem zupełnie bezpieczny. Halleluja. Nie jestem już bezbronny, samotny i opuszczony. Bezbronny, samotny i opuszczony. Nie ma już dla mnie żadnego potępienia. Halleluja. Nie ma już dla mnie żadnego potępienia. Nie można mnie oddzielić od Bożej miłości. Jestem zapieczętowany w Chrystusie. Jestem ukryty wraz z Chrystusem w Bogu. Halleluja. Mam pełnię błogosławieństwa w Jezusie Chrystusie. Ogłaszam dzisiaj, że w Chrystusie jestem wolnym człowiekiem. Jestem dzięki łasce Bożej usprawiedliwiony. Zostałem nabyty za wielką cenę. Należę do Boga i szatan nie ma nic swojego we mnie. Jestem święty Bożą świętością. Jestem odkupiony w Jezusie. Jestem uwolniony od moich grzechów. W Chrystusie mam zupełnie nowe życie. Mam błogosławioną przyszłość. A przeszłość i moje grzechy nie będą mnie więcej niszczyć. Boże obietnice są dla mnie tak i amen. Jestem umiłowany przez Pana. Ze względu na Pana i Jego dzieło na krzyżu. Wybieram Jezusa. Wybieram prawdę. W Chrystusie jestem wolny. Halleluja. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci, Jezu. Pomóż Cię, bracie i siostry. Halleluja. Oddajmy Panu chwałę. Oddajmy Panu chwałę. Halleluja. Chwała Ci, Jezus. Chwała Ci, Jezus. Chwała Ci, Jezus. Chwała Ci, Jezus. Halleluja. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Jezus. Jesteś tak dobrym Bogiem, Boże. Halleluja. Panie, przychodzimy do Ciebie dzisiaj. Halleluja. Kochani, to jest ostatni wieczór, który spędzamy razem w modlitwie. Przyjdźmy do Pana dzisiaj. Tam, gdzie stoisz, muszę. Jeśli nasz pragnienie uklęknąć, uklęknij przed Panem. Zaśpiewamy jeszcze jedną pieśń. Będziemy powoli kończyć naszą społeczność. Ale wierzę, że to jest ten czas, w którym powinniśmy jeszcze spędzić przed obliczem Boga. Panie, rozpalaj nas. Panie, rozpalaj nas. Halleluja. Panie, chcemy ogłaszać Twoją wolność. Jestem zupełnie wolny przez Jezusa. Panie, potrzebuję Twojego uwolnienia. Poddaję się pod Twoją pracę. Panie, chcę przyjść dzisiaj do Ciebie, Boże. Halleluja. Halleluja, Jezus. Wiecie, wczoraj modliliśmy się o nowe powołanie. Wczoraj modliliśmy się o to: Boże, poślij mnie. Boże, użyj mnie. Dzisiaj modlimy się o to, żeby prawda Bożego Słowa mogła nas zupełnie uwolnić. Dzisiaj modlimy się, żeby prawda Bożego Słowa mogła nas napełnić. Dzisiaj wołamy do Pana. Wołamy do Pana. Halleluja, dzięki Ci, Jezus. mam tak na sercu, żeby was zachęcić. Do tego, żebyście mogli uczynić krok wiary. Żebyśmy ten wieczór mogli nazwać potem wieczorem przełomu. Wieczorem Bożego przełomu we mnie i w Tobie. Ty i Pan, Ty i Słowo Boże, Ty i lustro Bożej prawdy dla Ciebie. Prawdy, która objawia, prawdy, która ułatwia, prawdy, która leczy, prawda, która prosi miłość. Tak jak ten brat, który dał takie piękne świadectwo. Halleluja, dzięki Ci, Jezu. Będziemy śpiewać teraz, będziemy uwielbiać Pana, ale chcę zachęcić Ciebie, jeżeli masz takie pragnienie, aby zaznaczyć to i powiedzieć tak, ja idę za prawdą, tak, ja pójdę Bożą drogą, tak, ja wybieram powołanie, ja wybieram bliskość Jezusa, ja wybieram Bożą prawdę, może wyszanując te wszystkie odstępy, żeby nie stawać bardzo blisko siebie, chyba że jesteśmy małżeństwem, możemy zrobić taki krok wiary do przodu. Przyjdź i porozmawiaj z Panem. Wczoraj powiedziałem to, nie wszyscy byli wtedy, ale powiedziałem to, że ja sam potrzebowałem ostatnio czegoś takiego. Przyjdź do Pana. Podbiegłem, jak tylko mogłem. Uklęknąłem i powiedziałem, Panie zmień. Panie kształtuj. Śpiewam teraz pieśń. Jeśli pragniesz dzisiaj, by Jezus dotknął Twojego życia. Kościół wraz z Tobą się modlił. Jeżeli pragniesz dzisiaj powiedzieć, Boże, chcę przyjść przed Twój tron. Potrzebuję Twojego wzmocnienia, Twojej przemiany, Twojego objawienia, Twojej wolności. Wyjdź do przodu. Jeżeli masz takie pragnienie, uklęknij tam, gdzie jesteś. Albo po prostu wyjdź do przodu. Zachowajmy odległość między sobą. Nie będziemy jakoś do siebie się mocno zbliżać, żeby to wszystko było jak należy. Ale przyjdź do przodu. Przyjdź i po prostu przed Boży tron. Stań tutaj. Zrób taki krok wiary. Chcesz powiedzieć, Jezu, jestem do Twojej dyspozycji. Chcesz powiedzieć, Jezu, chcę, żeby prawda Bożego Słowa mnie zmieniała. Jeżeli wzniosłeś swoje ręce dzisiaj, to jesteś tą osobą, która powiedziała, chcę iść na stałe za Jezusem. Boże, masz dla mnie plan. I nic mnie nie zatrzyma. Chcę dzisiaj odnawiać moje powołanie. Chcę dzisiaj wybrać właściwą stronę pastwiska. Chcę dzisiaj powiedzieć, Boże, wybieram Twoją bliskość. To jest dzień decyzji. Decyzja to jest to, co wybieramy. Chcę zaprosić Was. Podejdźcie tu do przodu. Będziemy się razem modlić. Podejdźcie tu do przodu. Halleluja. Dzięki Ci, Jezus. Halleluja. Podejdźmy bliżej, bliżej. Nie stójmy tam w tym. Halleluja. Jeśli masz pragnienie, porozmawiać z Bogiem dzisiaj. Uklęknąć, tak jak siostra tutaj gdzieś. Zachowajmy odległość od siebie. Jeżeli już wypełni się to miejsce, możemy tam, gdzie jesteśmy, ale zrób krok wiary. Jest tak wiele osób, które chce dzisiaj doświadczyć uwolnienia, prawdy Bożego Słowa. Halleluja. Będziemy się modlić. Będziemy się modlić. Halleluja. Poproszę liderów, pastora. Będziemy się modlić. Nie będziemy jakoś może nabadać rąk, ale tam, gdzie jesteście, będziemy się o was modlić. Halleluja. Pan Ciebie widzi. Prawda przychodzi do Ciebie, siostro i bracie. Prawda przychodzi do Ciebie, siostro i bracie. Duch Święty pracował przez ten cały czas, żeby Cię skruszyć. Duch Święty pracował, żeby Cię dotknąć. Jeśli nas oglądasz dzisiaj, tam, gdzie jesteś, chcę Ci powiedzieć, nie oglądaj nas. Nie siedź na kanapie. Nie siedź na krześle. Uklęknij. Jeśli możesz to zrobić. Jeśli sytuacja Ci pozwala, chyba że jedziesz tramwajem. Przyjdź teraz do Pana. Albo w duchu swoim skrusz się i pomóc się teraz. Halleluja. Powiedz, zmieniaj mnie, Panie. Zmieniaj mnie, Panie. Potrzebuję Ciebie. Halleluja. Halleluja. Potrzebuję Ciebie, Jezu. Potrzebuję Ciebie. Potrzebuję Twojej miłości. Potrzebuję Twojej dobroci. Halleluja. Halleluja. Dzięki, Jezus. Panie mój, przychodzę dziś. Serce me skruszone przym. Skłaniam się przed świętym tronem Twym. Znoszę serce moje dziś. Miłość Twą wyznaję Ci. I uwielbiam Ciebie w duchu, i uwielbiam w prawdzie Cię. Życie me oddaję Tobie, uświęć je. Halleluja, dzięki Jezus. Panie mój, przychodzę dziś, serce me skruszone, serce me skruszone, czy Panie, skrusz nasze serca, skłaniam się przed świętym domem Twym. Znoszę ręce moje, wzwyż, dzięki Ci, Jezus.
prawdzie Cię, tak Panie, prawda Twoja, życie me oddaję Tobie. Uświęcie, uwielbiam Ciebie w duchu, Panie, halleluja. Uwielbiam Ciebie w duchu i uwielbiam prawdzie, uwielbiam prawdzie Cię. Życie me oddaję Tobie.
Wołajmy do Pana, przez chwilę mówmy się jeszcze, wołajmy do Pana. Proszę Was, bracia, liderzy, wołajcie do Pana, prowadźmy tę modlitwę na zmianę. Niech Bóg naprawdę prowadzi nas, niech teraz oczyszcza, niech przygotowuje, niech uwalnia. Wołajmy o działaniu Ducha Świętego. On się teraz rozprawia z każdym grzechem. On objawia chwałę Jezusa Chrystusa, moc świętej Jezusa. Panie, dzięki Ci, Jezus. Panie, dzięki.